popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Nasz gość łączy się z nami prosto z Poznańskiego Kongresu Gospodarczego, gdzie przed chwilą prowadził panel poświęcony energii. Dziennikarz, analityk właśnie do spraw energii Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Gdyby premier zapytał pana dziś, gdzie postawić drugą elektrownię atomową w Polsce, to wskazałby pan Bełchatów czy Konin?
Jeżeli miałbym do wyboru te dwie lokalizacje jedynie, to zdecydowanie wskazałbym na Konin. Co prawda Bełchatów ma pewne zalety i możliwości związane z przepływem wody. To tak naprawdę o wodę to się rozbija, wodę chłodzącą do reaktorów. No to Konin i okolice zespołu elektrowni Konin Podmów Adamów mają nie tylko dostęp do tej wody, ale też całe systemy właśnie po tym zespole elektrowni. Czyli większy zakres dostępu do wody ma ten teren, no i ma całe systemy właśnie z elektrowni węglowych, bo tak naprawdę te wymagania pod kątem dostępności wody nie różnią się bardzo dużo od potrzeb elektrowni węglowych. Tutaj też oczywiście potrzeba bardzo dużo wody chłodzącej i elektrownie, które obecnie mamy w Polsce, te, które 50, 60 czy nawet 70 lat temu były budowane, nieprzypadkowo zostały zlokalizowane gdzieś nad rzekami, gdzieś nad zbiornikami wodnymi, bo to jest podstawowy wymóg, jeżeli chodzi o elektrownie konwencjonalne.
Dlaczego cały czas słyszymy jednak, że ten Bełchatów jest gdzieś tam w tym pierwszym miejscu na liście chociażby pana premiera Donalda Tuska?
Bełchatów, jak wiemy, ma największą elektrownię w Europie, elektrownię węglową opartą na kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Bełchatów w dużej mierze gospodarczo i społecznie opiera się na tej elektrowni i pracownicy tej elektrowni, czy otoczenie całe gospodarcze, podwykonawcy, rodziny pracowników, to są wyborcy. Oczywiście więc politycy muszą tych wyborców zapewnić, że ich miejsce pracy tak po prostu nie zniknie. Elektrownia w Bełchatowie w pewnym momencie pewnie przestanie pracować, pewnie dojdzie do jej zamknięcia. Nie od razu, nie zaraz, ale w perspektywie 20 lat prawie na pewno. I powstanie wielka dziura ekonomiczna, pracownicza po tej elektrowni. I tę dziurę trzeba czymś wypełnić. Oczywiście można to zrobić w inny sposób niż stawiając nową elektrownię. Inna sprawa też, że elektrownia jądrowa nie potrzebuje tak dużej grupy pracowników jak elektrownia węglowa. Oczywiście przy konstruowaniu elektrowni jądrowej pracę w całym okresie budowania elektrowni znajdzie pewnie kilkanaście tysięcy ludzi. Zależy od wielu czynników, dokładna liczba, ale już w trakcie funkcjonowania operacyjności takiej elektrowni, no to jest niecałe 1000 osób. Oczywiście też zależy od liczby reaktorów i tak dalej. Więc elektrownia jądrowa, nawet jakby powstała w Bełchatowie, nie wypełni, nie zapewni miejsc pracy tych, które zostaną po elektrowni bełchatowskiej. Oczywiście, mówię, elektrownia w Bełchatowie będzie jeszcze długo funkcjonować i teoretycznie są tam warunki, choćby z powodu wód kopalnianych do chłodzenia reaktorów, tylko że te warunki są takie nieco powyżej w ogóle progu wymaganego, tak? Mamy wodę właśnie z odwodnienia z wód kopalnianych w proporcjach czy w zakresie 5-7 metrów na sekundę dostępnej wody. Do funkcjonowania elektrowni jądrowej potrzeba co najmniej wody w przepływie 3 metry na sekundę, więc to jest dosyć niewiele powyżej progu, zwłaszcza jak spojrzymy i porównamy to na przykład z dolinami Wisły i Odry, gdzie 900 metrów na sekundę dolna Odra, tam się znajduje przecież dzisiaj elektrownia węglowa też nieprzypadkowo, więc tej wody musi być o wiele powyżej tego progu 3 metrów na sekundę, ponieważ zdarzają się przecież w Polsce susze hydrologiczne. No i w przypadku takiej suszy, czy częstego występowania takiej suszy, elektrownia nie będzie miała wody do chłodzenia i nie będzie mogła funkcjonować. I takie zjawisko obserwowaliśmy w Europie w ciągu ostatnich lat, we Francji, jeżeli mówimy o elektrowniach jądrowych, bo był taki moment w lecie 2022 roku, że połowa reaktorów w elektrowniach jądrowych francuskich musiała zostać wyłączona właśnie z powodu suszy hydrologicznej, mimo że one znajdują się w miejscach, gdzie ten przepływ jest wystarczający.
Czyli więc Konin ma lepsze warunki, jeśli chodzi o wodę. Z drugiej strony Konin już w tym momencie w zasadzie odchodzi od węgla. Zakładamy, że jednak zostanie wybrany. Kiedy mogłaby tam stanąć, tak realnie, patrząc na datę, elektrownia atomowa?
No, proces inwestycji w elektrownię jądrową jest dość długi w obecnym otoczeniu gospodarczym, przy obecnym stanie branży jądrowej. Trudno porównywać to z procesem budowania tej pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, który trwa, który w zasadzie się nie zaczął, tej pomorskiej, bo on de facto trwa już 50 lat w nowoczesnej historii. W trzeciej RP trwa już lat 16, zdaje się, a jeszcze nie położyliśmy fundamentów. Generalnie na warunki europejskie taki najkrótszy okres to jest 14-16 lat. To oczywiście zależy od wielu czynników, ale nie jesteśmy w stanie w Unii Europejskiej budować szybciej ze względu na procedury i kształt naszej gospodarki, stroju politycznego w takim tempie jak Chiny, które w 8 lat potrafią zbudować elektrownię jądrową, więc jeżeli wszystko poszło dobrze z planem, jeżeli prace byłyby konsekwentnie kontynuowane, to trzeba liczyć co najmniej 15 lat od takiej decyzji politycznej. Ale mówię, jeżeli od razu poszłyby za tę decyzję o wyborze lokalizacji, o wyborze technologii i podpisane byłyby wszystkie umowy, co zajęło przy tej pomorskiej elektrowni lat 13 od ogłoszenia jej w 2009 roku, ogłoszenia tego, że budujemy, do tej decyzji właściwie podjętych w 2022 roku przez inny rząd, bo to rząd pierwszy Donalda Tuska jeszcze ogłaszał powstanie tej pomorskiej elektrowni. Politycy nie są bardzo chętni. Generalnie branża energetyczna nie jest bardzo chętna do takiego masowego inwestowania w elektrownie jądrowe, bo z dzisiejszej perspektywy są tańsze rozwiązania. Są rozwiązania tańsze i szybsze, takie jak inwestowanie w OZE. Są rozwiązania prostsze i też tańsze, takie jak inwestycje w gaz, w bloki gazowo-parowe, ponieważ niektóre bloki węglowe w Polsce są już bardzo stare, już wysłużyły swoje lata, już zostały zupełnie wyeksploatowane i trzeba je czymś zastąpić. Najłatwiej je zastąpić gazem bez żadnych komplikacji dla systemu elektroenergetycznego i stosunkowo niskimi nakładami kosztów, na pewno niższymi niż w przypadku elektrowni jądrowej, ale musimy pamiętać o tym, że elektrownie jądrowe mają w sobie zalety, które wykraczają trochę poza sferę czysto finansową, czyli stabilność dostaw, stabilność generacji, przewidywalność, sterowalność tej generacji oraz niskoemisyjność. Jak wiemy, energia jądrowa nie generuje gazów cieplarnianych.
To jeszcze jeden wątek, już krótko na koniec naszej rozmowy. 26 stycznia ma zostać zakazane sprowadzanie przez kraje Unii Europejskiej LPG z Rosji. Czy Polska jest na to gotowa? Czy dla nas to będzie jakiś problem? Minęło sporo czasu, a my nadal jakiś tam gaz sprowadzamy.
Tak, to przejście z LPG rosyjskiego na ten dostarczany głównie do portów w zachodniej Europie trochę trwało, ale branża tak naprawdę przygotowywała się do tego od 2022 roku, od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Były rozmaite pomysły legislacyjne w tym zakresie. W końcu zostało to rozwiązane na poziomie unijnym. No, LPG nie jest towarem rzadkim czy trudnym do wytworzenia, więc wielu producentów na świecie jest w stanie zaoferować to i Polsce, i innym krajom europejskim. Bardzo dobrze, że te sankcje wejdą w życie, ponieważ to kolejne odcięcie dosyć niewielkiego, ale wciąż źródła finansowania dla podmiotów rosyjskich i też dla rosyjskiego budżetu. Wraz z sankcjami na gaz ziemny z Rosji, już całkowitym zakazem sprowadzania gazu ziemnego z Rosji od 2028 roku, no to stanowi potężny pakiet, który uderzy jeszcze mocniej Rosję po kieszeni. Jeszcze jak dodać do tego sankcje amerykańskie na rosyjskie spółki naftowe, to być może jesteśmy w przededniu takiego kolejnego wstrząsu dla sektora węglowodorowego w Rosji, porównywalnego wstrząsu do tego, który nastąpił w rok, dwa lata po tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
Czyli kierowcy w Polsce nie mają się czego obawiać, jeśli chodzi o ceny gazu? Proszę już dosłownie o odpowiedź jednym, dwoma zdaniami.
Myślę, że nie mają się czego obawiać. Łańcuchy dostaw i kontrakty zostały zabezpieczone odpowiednio wcześnie przez firmy, które spodziewały się tych sankcji, więc nie powinno dojść do wstrząsów na rynku.
Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury był Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.